O 2 minuty nadrobiliśmy spóźnienie. Jest godzina 9:08. Antoni Opaliński, przegląd prasy.
Zgodnie z zasadą najbardziej teraz martwią się zepsutą reputacją i kiepskimi relacjami zagranicznymi Polscy ci, którzy za granicę najmocniej przekonywali o polskim faszyzmie, antysemityzmie i reżimie, napisała na swoim Twitterze Dominika Cosic, korespondentka polskich mediów w Brukseli. Coś w tym jest w polskich mediach prawicowych, również taki jest nurt rozczarowania, pewnego rozczarowania tym, że ta przyjaźń polsko-izraelska, w którą wielu wierzyło, okazała się fikcyjna. Jest taki artykuł Grzegorza Górnego, twórcy Pierwszej Frondy, który pisze o tej przyjaźni polsko-izraelskiej. Dla moich znajomych zaangażowanych emocjonalnie w krzewienie przyjaźni polsko-izraelskiej, dzień 27 stycznia 2018 stanowi bez wątpienia przełomową datę. Gdyby próbować określić uczucia jednym zdaniem, można napisać: stracili do tego serce, nie należy już raczej na nich liczyć. Jeśli chodzi o wspólne imprezy polsko-izraelskie, jeśli będą brali w nich udział, to traktując je jako teatr, w którym wszystko jest grą, oni po prostu naprawdę wierzyli w to pojednanie, a teraz czują się cynicznie i oszukani i wykorzystani, a już Roman Dmowski uczył, że przysięgać i wierność to należy własnej żonie i własnej ojczyźnie, wtedy nie będzie rozczarowań. Proszę panów, na stronach TVP Info jest artykuł Antoniego Rybczyńskiego, autora związanego na co dzień z Gazetą Polską, o pewnych międzynarodowych kontekstach. Izrael ma duży problem, po co Netanjahu poleciał do Putina? Uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu były dla premiera Izraela jedynie pretekstem, by polecieć do Moskwy. Dużo ważniejsze od historii jest bowiem to, co dzieje się teraz w Syrii i Libanie i co się może wydarzyć w najbliższym czasie. Benjamin Netanyahu po raz kolejny ostrzegł Władimira Putina przed utrwalaniem militarnej obecności Iranu w bezpośrednim sąsiedztwie państwa żydowskiego. To samo mówił już w Soczi w sierpniu ubiegłego roku, bez efektów. Po pół roku nie widać, żeby Moskwa jakoś wpłynęła na irańskiego sojusznika. Tymczasem pozycja Izraela słabnie z każdym miesiącem. Teraz największym zagrożeniem nie jest tylko doświadczany bojami w Syrii Hezbollah, ale intensywnie realizowany przez Iran program budowy precyzyjnych rakiet tuż pod nosem Izraela, pisze Antoni Rybczyński na stronach TVP Info. To jest taki międzynarodowy kontekst tego, co się dzieje i po co premierowi Izraela jest potrzebna awantura o politykę historyczną z Polską. Na stronach Niezależnej jest zreferowana dyskusja, która odbyła się w telewizji publicznej i słowa izraelskiego dziennikarza Eli Barbura. Izraelski dziennikarz pochodzący oczywiście z Polski mówi, że Haaretz to wredna lewacka szmata, natomiast ten polityk, który jako pierwszy zaatakował Polskę, pan Lapid, to jest tamtejszy rysio. O kogo może chodzić? Może państwo spróbują zgadnąć. Jeszcze jeśli chodzi o te sprawy, w dzienniku Gazecie Prawnej jest artykuł pana mecenasa Bartosza Lewandowskiego, to jest dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris, który analizuje tą ustawę, o której wszyscy teraz mówią, czy rzeczywiście może ona doprowadzić do ograniczenia wolności słowa. W dzienniku Gazecie Prawnej jest też wywiad z panią Teresą Czerwińską, żeby już odejść od tych spraw, o których cały czas mówimy. Podatkowe 3P, przejrzystość, prostota i przyjazność. Wywiad przeprowadzają Bartek Godusławski i Grzegorz Osiecki. Pytanie o strefę euro. Nie powinniśmy lekkomyślnie wyzbywać się własnych atutów, jak na przykład prowadzenia własnej polityki pieniężnej. W tej chwili nie widać presji w tym kierunku, czy takiej konieczności, odpowiada pani minister. Jarosław Kaczyński, pytany w tym wywiadzie, który był w tygodniku Gazeta Polska, który wczoraj się ukazał, o nominacje różnych ministrów, które niektóre z nich były zaskoczeniami. Jeśli chodzi o panią minister Czerwińską, to po prostu wybraliśmy ją z dwojga kandydatów na to stanowisko. Jej sposób patrzenia na finanse państwa jest nam bliski. Nie bez znaczenia było również to, że już się sprawdziła. Chciałem powiedzieć, że na świecie dzieją się wielkie i ważne rzeczy. Na portalach azjatyckich mowa jest nie tyle o konflikcie polsko-izraelskim, co o słowach emerytowanego kardynała Hongkongu, kardynała Zena, który krytykuje Stolicę Apostolską za dążenia do kompromisu z Chinami ponad głowami podziemnego kościoła, który przez dziesiątki lat zachowywał mimo męczeństwa wierność Watykanowi. Te słowa były na tyle ostre, że na stronach Radia Watykańskiego ukazała się odpowiedź emerytowanemu kardynałowi ze strony, jak rozumiem, oficjalnego Watykanu. Ten konflikt w kościele dotyczący polityki azjatyckiej narasta. Nie wiadomo, co z niego wyniknie.
A jaka jest odpowiedź?
Odpowiedź jest taka, że wszystko jest w porządku, że dialog z Chinami trwa, bo dialog jest bardzo ważny, ale sekretariat stanu czuwa nad tym, żeby prawa katolików chińskich nie zostały naruszone. Chciałem powiedzieć, jak wiele można z jednego przemówienia odczytać i jak w różny sposób można je odczytać. Na przykład w Rzeczpospolitej pan Jędrzej Bielecki pisze tak o wystąpieniu Donalda Trumpa, tym dorocznym. Trump próbuje udawać baranka, aby ratować większość w Kongresie. W orędziu o stanie państwa prezydent porzuca mowę nienawiści bez sukcesu. Czy bez sukcesu, to nie wiadomo, bo na przykład Newt Gingrich, jedna z ikonicznych postaci amerykańskiego konserwatyzmu i kiedyś lider Izby Reprezentantów, pisze, że to przemówienie miało charakter inkluzywny i nic dziwnego, że zaszokowało demokratów, ponieważ ten język, który Trump przyjął, po prostu spowodował, że nie bardzo mogli z tym przemówieniem polemizować. Bardzo tutaj mam dużo różnych rzeczy z polityki zagranicznej, ale nie wszystko pewnie będziemy mogli omówić. To powiem tylko, że Foreign Affairs jest artykuł Długi cień Abdulla Kadera Khana. Abdul Kader Khan to był pakistański uczony, twórca, jeden z współtwórców pakistańskiej bomby atomowej, który, jak się okazało, po latach podzielił się tą technologią z takimi krajami jak na przykład Iran czy Korea Północna, i dzisiejsze problemy Ameryki to jest właśnie dziedzictwo tego kulturalnego pakistańskiego uczonego. Foreign Affairs jest o tym artykuł. Ostatnie wzmianki będą tylko o tym, że wciąż należy patrzeć do tygodników. Poza tymi artykułami politycznymi, o których mówiliśmy, są też rzeczy na innych, na dalszych stronach i czasem też należy tam zajrzeć. A pokolenie śnieżynek, pisze Aleksandra Rybińska. Jakby państwo chcieli wiedzieć, czy należycie do pokolenia X, Y, Z, czy do innego, to można się z tego dowiedzieć. Natomiast w do rzeczy znalazłem wywiad z panem Sławomirem Jastrzębowskim. Pan Sławomir Jastrzębowski, na co dzień redaktor naczelny SuperEkspresu, napisał książkę i mówi o swojej książce. Moja książka to arcydzieło. Po takiej deklaracji Przegląd Prasy chyba musi zamilknąć.
A jaki tytuł tej książki?
Tytuł książki brzmi Toksyna.
Może kiedyś się przeczytamy. Antoni Opaliński, bardzo serdecznie dziękuję za przeglądy prasy. Na zegarze godzina 9:14. Słuchają państwo Poranka w net.